Ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski jest biskupem pomocniczym w archidiecezji wrocławskiej od 2006 roku. Jest między innymi profesorem teologii na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jest doktorem habilitowanym teologii, duchowości teologii. Jest doktorem Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwiną w Rzymie. Ponadto od wielu, wielu lat, to znaczy od 1994 roku do 2006 był opiekunem kościelnym, asystentem kościelnym grup młodzieżowych i ruchów religijnych. No cóż więcej, myślę, że wiele dobrego tutaj otrzymamy od niego. Pan Bóg przygotował wiele dobrych rzeczy dla nas i no i posłuchajmy. Przywitajmy jeszcze raz oczywiście.
Bardzo serdecznie dziękuję za to miłe powitanie. Ponieważ jestem pierwszy raz w tym miejscu Krakowa, więc z ciekawością rozglądałem się i po Nowej Hucie, kiedy jechaliśmy sobie samochodem na to miejsce, teraz rozglądam się z zachwytem i z podziwem po tym pięknym, wielkim kościele. I muszę też przyznać się do pewnych takich biblijnych skojarzeń, które mnie ogarnęły. Właśnie tutaj uświadomiłem sobie, że te miejsca, które mają w swojej nazwie to określenie nowa, tak jak Nowa Huta, pewnie mają też duchowy związek z Nową Jerozolimą. Jest tak w Piśmie Świętym mowa o Jerozolimie, a jest też mowa i o Nowym Jeruzalem. Ujrzałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. I kiedy tak myślałem o tym, przypomniałem sobie, że to osiedle ma też nazwę związaną ze szkłem. Szklane domy, tak? O, to jest bardzo biblijna nazwa. Proszę, sobie tu pozaznaczałem tymczasem w Księdze Apokalipsy miasto, Nowe Jeruzalem, to czyste złoto do szkła czystego podobne. No pięknie. Także jakiekolwiek były intencje kiedyś tych, którzy tę nazwę Szklane Domy przyznawali, pewnie gdzieś my możemy odczytać w tym związek z Bożymi obietnicami. Tam, gdzie ludzie się modlą, tam, gdzie chcą żyć Ewangelią, tam zstępuje Nowe Jeruzalem, dotyka ziemi i tam ulice stają się czystym złotem do szkła czystego podobne. Jeszcze bardziej się ucieszyłem, kiedy we wprowadzeniu do naszego spotkania usłyszałem, że tutejsza wspólnota Odnowy w Duchu Świętym ma 25 lat. 27 nawet. Proszę. To jeszcze bardziej mogę się ucieszyć. Dlaczego? Dlatego, że ja się wobec tego czuję nowicjuszem, bo moje doświadczenia z Odnową w Duchu Świętym to 25 lat. Proszę, więc jestem w tym gronie nowicjuszem, choć nie wiem, jak wiele osób z obecnych tutaj tamte chwile sprzed 27 lat pamięta. Ja natomiast pamiętam 25 lat temu, 1983 rok, pierwszy kongres odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze, na którym to kongresie byłem jako kleryk czwartego roku. Tak było. A potem radość jeszcze większa, kiedy w czasie naszego wyśpiewywanego uwielbienia usłyszałem pieśń Jezus Najwyższe Imię. Dlaczego? To jest absolutny wzór tego, jak powinna wyglądać pieśń chrześcijańska. Ta pieśń się składa tylko i wyłącznie z samych fragmentów Pisma Świętego, z różnych fragmentów Biblii, pozbierane określenia, które pasują do Jezusa. I ze Starego Testamentu, wezwania i z Nowego, i z nich złożona przepiękna pieśń chwały. A chwała Boża brzmi najpiękniej wtedy, kiedy wyrażamy ją słowami Biblii, słowami Pisma Świętego. Więc to niesłychanie przyjemna i radosna muzyka, gdzie i melodia, i tekst, i jeszcze źródło tego tekstu z Pisma Świętego zaczerpnięte. Tak, więc z tą radością w sercu mogę już przystąpić do naszego tematu. Jesienne strumienie miłosierdzia. W czasie mszy świętej też przy końcu słyszałem piękną modlitwę przyzywającą miłosierdzia Bożego i temat uwielbienie drogą do uzdrowienia. To bardzo intrygujący temat. Lubię tematy intrygujące, bo jest nad czym myśleć, a my chrześcijanie oczywiście myślimy w świetle Słowa Bożego. Także nasze myślenie to jest też otwieranie się na światło, światło Bożego Słowa. Dlaczego ten temat jest intrygujący? Wcale nie jest prosty. Dlatego, bo kryje się tutaj kilka tajemnic. Pierwsze, co to właściwie znaczy uwielbienie? No, przed chwilą na przykład uwielbialiśmy. Uwielbiam Ciebie, Panie. Dobrze. Ale czy na tym możemy skończyć? A pamiętamy fragment z Ewangelii świętego Jana, tam przy końcu. Ewangelista mówi, że Pan Jezus powiedział, czym Piotr uwielbi Boga. Czym uwielbi? Śmierć, tak, bardzo dobrze. Powiedział, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Widzimy? Uwielbienie, biblijnie rzecz biorąc, to bardzo szerokie pojęcie. Piotr śmiercią męczeńską uwielbił Boga. I Pan Jezus zapowiedział najważniejszy akt uwielbienia ze strony apostoła Piotra. Poprowadzą go tam, gdzie nie chce. Wiemy, że został ukrzyżowany i taką śmiercią uwielbił Boga. Oto pierwszy punkt intrygujący. Drugi punkt też bardzo warty zastanowienia. Co to znaczy uzdrowienie? Mamy też jakieś bezpośrednie skojarzenia. Ktoś jest chory. Ktoś jest chory. No i oczywiście każdy, kto choruje, jak czasem ja jakieś lekkie i przejściowe choroby mam, oczywiście chce wyzdrowieć. Kto ma ciężkie i długotrwałe, tym bardziej chce wyzdrowieć. Ale bywa też schorowane spojrzenie na chorego człowieka. Wiecie, gdzie się nauczyłem zdrowego spojrzenia na chorego człowieka? Byłem 10 lat temu na spotkaniu modlitewnym odnowy w Duchu Świętym w Stanach Zjednoczonych, koło Los Angeles, w mieście Riverside, w parafii świętego Tomasza. Było spotkanie modlitewne. I no między innymi w gronie tak, tych modlących się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Ja przywiozłem ze sobą jednoznaczne skojarzenia. Osoba na wózku inwalidzkim na spotkaniu modlitewnym to pewnie ta osoba, że się tak wyrażę, nad którą trzeba się modlić. A potem przychodzi czas do takiej modlitwy, błogosławieństwa, czy wstawiania się u Pana Boga i co widzę? To ten Pan na wózku inwalidzkim modli się za zdrowych. Oni do Niego podchodzą, kładzie na nich rękę, taki miał stopień, taki schodek trochę wyższy, żeby mógł, żeby oni mogli tak stawać przed nim i to on się nad nimi modlił. To dzisiaj mam ten obraz w oczach i pamiętam moje zaskoczenie. Wtedy, myślę, nabrałem trochę zdrowszego spojrzenia na miejsce chorego. W społeczeństwie, w kościele, w grupie modlitewnej. Tam pierwszy raz to zobaczyłem. On po prostu modlił się. Dużo osób tam do niego podchodziło. I on się nad nimi, czy za nich modlił. Widzimy? Uzdrowienie może znaczyć różne rzeczy. Może też oznaczać uzdrowienie mojego spojrzenia na chorego i mojego spojrzenia na to, co chory robi w kościele. A jeszcze bardziej intrygujący jest ten łącznik uwielbienie drogą do uzdrowienia. Ktoś mógłby, nie musiałby, ale mógłby zrozumieć to niewłaściwie. Na przykład ktoś mógłby pomyśleć sobie tak. Odczuwam dolegliwości ducha, ciała i szukam sposobu uleczenia. A więc co robię? Sięgam po uwielbienie Boga jako środek. Niech ten środek, ten sposób, ta metoda, niech ten środek posłuży mi za sposób osiągnięcia mojego uprawnionego celu. Od razu czujemy, że byłoby to niewłaściwe. Dla porównania sięgnę po przykład. Znam już imię pana koordynatora Andrzej, tak? Jak? No proszę, pomyliłem. Artur. To już dobrze, to Artur. A jak ma żona na imię? Jowita. O, wyobraźmy sobie, że Artur idzie do żony, do Jowity, tak, do domu i zaczyna wygłaszać jej swoje słowa zachwytu. Mówi, Jowito, jesteś taka piękna, taka zachwycająca, taka wspaniała, uwielbiam ciebie. Myślę, że takie słowa jak najbardziej pasowałyby do relacji, czy to narzeczeńskich, czy potem małżeńskich. Uwielbiam ciebie, tak by mówił. Jesteś taka piękna, taka zachwycająca. No i teraz wyobraźmy sobie, że Jowita, zaintrygowana, pyta, dlaczego akurat dzisiaj mi to mówisz? A pan Artur na to, albo byłem u psychologa i poradził mi, że na moje kłopoty najlepiej będzie wygłaszać takie uwielbienia, takie słowa zachwytu. Tak mi poradził, że jak przez 20 minut tak zachwyty będę wyrażał i uwielbienia, to wtedy to właśnie mi bardzo pomoże. Poczuję się dużo lepiej. Domyślamy się, że wtedy zadowolenie Jowity z tych słów uwielbienia by się skończyło. A dlaczego? Dlatego, że słowa zachwytu czy uwielbienia z natury rzeczy powinny być bezinteresowne. Bezinteresowne. Człowiek wyraża słowa zachwytu, bo jest zachwycony. Słowa uwielbienia, bo porywa go. No, w odniesieniu do człowieka, narzeczonej czy żony, to pewnie tak w cudzysłowie mówimy o uwielbieniu, pewnie raczej o zachwycie, ale co do Boga, owszem. I słowa uwielbienia odnoszące się do Boga z natury rzeczy powinny być bezinteresowne. Tylko wtedy są uwielbieniem. Z natury rzeczy są bezinteresowne, bo inaczej no, byłyby tylko środkiem do osiągnięcia celu. O, widzimy? Kryje się w tym bardzo ciekawym temacie, intrygującym, kilka tajemnic, a my chrześcijanie, prawdę mówiąc, lubimy stawać przed tajemnicami, ponieważ wiemy, że Pan Bóg chce nas nieustannie pouczać przez swoje słowo, chce wlewać swoje światło, swoje objawienie w nasze serca, więc lubimy zastanawiać się nad najróżniejszymi rzeczami. dotyczącymi modlitwy, dotyczącymi Pana Boga, dotyczącymi życia chrześcijańskiego lubimy, ponieważ Pan Bóg ma też swoje pouczenie dla ludu Bożego. Tak, z naszego porównania widzimy już, że uwielbienie Boga, żeby było szczere, musi być bezinteresowne, musi wypływać ze szczerego zachwytu, za którym się nic innego nie kryje. Zachwyt. Nie po coś. Jeżeli już, to za coś. Za to, Panie Boże, jaki jesteś i za to, co czynisz. Ale nie po coś. Uwielbienie nie może być środkiem do czegoś innego. Tak jak poeta może się zachwycać stepami akermańskimi, może spisać swój zachwyt w poezji, tak jak może zachwycać się tatrzańskim szczytem i skutkiem tego może być piękny wiersz. Tak chrześcijanin bywa często, że zachwyca się Bogiem. Często to się zdarza. Chrześcijanin zachwyca się Bogiem i wyraża to. Czasem gdzieś w głębi serca, czasem wyrywa się to z jego ust w postaci, no, w postaci modlitw albo pieśni. W seminarium duchownym pamiętam często na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu śpiewaliśmy: niechaj będzie Bóg uwielbiony i niech będzie uwielbiony Syn Jego i Duch Święty niech będzie uwielbiony. I tak te uwielbienia płynęły. Ja je później dopiero zrozumiałem. Dopiero później te słowa nabrały treści i zaczęły mnie rozgrzewać i porywać. Motyw uwielbiania Boga, albo to, kim Bóg jest sam w sobie, jaki jest, albo wielkie dzieła Boże. Stąd kiedy wertujemy Nowy Testament, to pewnie częściej spotkamy się z takim ustawieniem sprawy przez uzdrowienie do uwielbienia. Pan Jezus spotyka kogoś, mówi: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. I lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Ludzie, którzy spotykają się z wielkimi dziełami Boga, mają motyw, żeby Pana Boga wielbić. O, widzimy, jest nad czym się zastanawiać. Jest po co otwierać i umysł, i serce na oświecenie Pana Boga, na Jego pouczenie, aby dobrze zrozumieć, dobrze, co to może znaczyć uwielbienie drogą do uzdrowienia. Jaka metoda? No to już stało się chyba jasne. Skąd chrześcijanin czerpie mądrość Bożą? Cały lud Boży jest bezpośrednio po synodzie biskupów, który był na temat Słowa Bożego w życiu Kościoła. Nasz arcybiskup wrocławski był na tym synodzie i ciągle nam o nim opowiada. W słowach zachwytu, jakie nowe inspiracje i nowe piękne sformułowania na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Skoro w takiej chwili w historii Kościoła jesteśmy, jak żeby inną metodą się posługiwać niż sięgać po Pismo Święte. Dalej, od czerwca tego roku aż do czerwca przyszłego roku trwa rok. Jaki rok? Świętego Pawła. Świętego Pawła, który jest autorem takiej dużej części Nowego Testamentu. Jak żeby więc znowu nie sięgać po Pismo Święte. No i jeszcze motyw trzeci. To spotkanie jest organizowane i animowane przez wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, a jednym z wielkich dzieł Ducha Świętego jest odnowienie charyzmatycznego życia Słowem Bożym. Słowo Boże, które z tego miejsca w Kościele się odczytuje, tu zambony bywa zwiastowane, głoszone, to Słowo Boże, które potem ma się wlać w serca i myślę, że od samego początku to stawało się jakimś szczególniejszym sakramentem, znakiem, szczególniejszym znakiem, charyzmatem wspólnot odnowy życia w Duchu Świętym. Dlatego na początek proponuję zacząć od najsłynniejszego tekstu Biblii na temat uwielbienia. Nie dość, że najsłynniejszy, to jeszcze nieustannie w modlitwie Kościoła się pojawia. Kto odmawia liturgię godzin, czyli brewiarz, to wielbi Boga codziennie. No, nie ma siły, musi wielbić. Dlaczego? Bo częścią wieczornej modlitwy Kościoła są słowa wielbi dusza moja Pana. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. A to przecież słowa Maryi. Tak, z modlitwy Magnifikat. Od tylu wieków wszyscy, którzy modlą się liturgią godzin, wielbią. I to wielbią wraz z Maryją. Wielbi dusza moja Pana, to słowa Maryi, ale kto odmawia nieszpory, to automatycznie. Te słowa stają się też Jego słowami. To moja dusza też wielbi Pana i mój duch też raduje się w Panu Bogu, Zbawicielu moim. Dlaczego? Bo wielkie rzeczy mi uczyni. Jest też inny fragment. Myślę, że nieco później sobie zwrócimy na niego uwagę. Bardzo ciekawy. Świętego Pawła. W roku Świętego Pawła nie możemy go ominąć. To jest z listu do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 15. List do Rzymian, rozdział 15, werset 8. Pisze tam apostoł, że Chrystus stał się sługą, żeby poganie wielbili Boga za okazane sobie miłosierdzie. Taki motyw podał. Poganie, jak mówi Paweł, wszędzie wielbią Boga, stając się chrześcijanami oczywiście. Poganie, stając się chrześcijanami, wielbią Boga za okazane sobie miłosierdzie. Myślę, że uda nam się też dojść do takiego fragmentu z Ewangelii, gdzie sam Pan Jezus wielbi Boga. Jest takie miejsce w Ewangelii Łukasza. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, wysławiam. A za co? A za to Pan Jezus wysławia, że kiedy spojrzał na swoich uczniów, zobaczył, że zrozumieli. Ojciec dał im zrozumienie tego, czym jest Ewangelia. Wysławiam Cię, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, chrześcijanin powinien uczyć się tego, co to jest uwielbienie, tego, jak zrozumieć. Taki intrygujący temat, jak uwielbienie drogą do uzdrowienia. Dobrze, no to zacznijmy od słów słynnego hymnu Najświętszej Maryi Panny. Uwielbia dusza moja Pana. Ja lubię studiować Pismo Święte tak pod lupą, czyli tak przyglądać się poszczególnym słowom. Jedno i drugie jest potrzebne. Jest potrzebne czytanie Pisma Świętego w całości, czyli tak mieć przed oczami całą historię od Księgi Rodzaju aż do Księgi Apokalipsy, a też jest potrzebne przyglądanie się słówkom pojedynczym, pod lupą. Ja tak lubię sobie jedno i drugie stosować, kiedy na przykład jadę w taką długą drogę jak dzisiaj. Co robić w samochodzie? No co tu robić? Skoro człowiek jest uwięziony przez kilka godzin w samochodzie, mam cały tekst Biblii nagrany na płytach CD i słucham sobie. Dzisiaj na przykład Księgi Królewskie. Tak, rozdział za rozdziałem. Dzisiaj za 2 godziny słuchałem Pisma Świętego. Dlaczego? Żeby mieć, przypominać sobie, odświeżać, odnawiać wizję całości. Bo Pismo Święte jest całym jednym listem Pana Boga do człowieka, taką historią miłości, love story. Tak, Pismo Święte to love story, historia miłości Pana Boga do człowieka, więc trzeba mieć tą historię, ten list cały, ale też bardzo pożyteczne, żeby przyglądać się poszczególnym częściom, a czasem nawet pojedynczym słówkom. I proszę sobie wyobrazić, że tam, gdzie czytamy po polsku wielbi, wielbi, dusza moja Pana, tam mamy, o po łacinie to pewnie też znamy, bo to się często śpiewa, magnifikat, magnifikat. Ale magnifikat właściwie nie znaczy niech wielbi. Magnifikat właściwie znaczy niech powiększa. Niech sprawia, że Bóg staje się większy. Niech powiększa. Ciekawe, od Magnus Wielki, magnifikat, niech powiększa dusza moja Pana. Ciekawe, co to może znaczyć. I po grecku też tak jest. Megalinei też właściwie znaczy niech powiększa, niech dusza moja powiększa Pana. Jeśli więc chcemy na początek dziś zrozumieć, co to znaczy uwielbienie, a to widać, że musimy się nauczyć powiększać Pana Boga, czy powiększać Pana. Co to może znaczyć? Każdy oczywiście może tu wstać i powiedzieć, że Pana Boga nie można powiększyć. Pan Bóg jest nieskończenie wielki. I każdy, kto tak powie, ma rację. Oczywiście, że Pana Boga samego w sobie nie można powiększyć, ale no właśnie, niech nam pomoże polski poeta Adam Asnyk. On też mówi o jakimś powiększaniu Boga. Zobaczymy, co to może znaczyć. Szukajcie prawdy, jasnego płomienia. Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg. Większym staje się Bóg. Jeśli człowiek szuka prawdy jasnego płomienia, jakichś nowych, nieodkrytych dróg poszukuje i je znajdzie. Aha, myślę, że sprawa się wyjaśniła. To obraz Boga ma się powiększyć we mnie. No nie Bóg sam sobie staje się większy, ale obraz Boga, który mam w umyśle, obraz Boga, który mam w sercu, powiększa się. W tym sensie większym staje się Bóg i w tym sensie w hymnie Magnificat mówimy o uwielbianiu jako powiększaniu. Niech większym staje się Bóg. Oczywiście w moim sercu, w moim umyśle, moje wyobrażenie Boga niech staje się większe. Kiedy? A kiedy będę szukał prawdy jasnego płomienia i nowych, nieodkrytych dróg Bożych, będę szukał, im więcej poznam Jego wspaniałych dzieł. Im więcej wspaniałych dzieł poznam, tym większy stanie się we mnie, czy dla mnie, Bóg. I zobaczmy, kiedy Maryja zawołała wielbi dusza moja Pana, czyli niech coraz większy staje się Bóg. Kiedy zawołała? Kiedy sobie uświadomiła, że to, co anioł zwiastował, anioł pański zwiastował Najświętszej Panni Maryi, że to staje się rzeczywistością, że to się dzieje, że ludzie zaczynają się o tym dowiadywać, że do Elżbiety to dotarło, do Jana Chrzciciela w jej łonie, kiedy zobaczyła, że pierwsze kroki głoszenia Ewangelii wyszły z serca Maryi do innych. Kiedy zobaczyła, że Ewangelia, w którą do tej pory wierzyła tylko ona, Najświętsza Maryja Panna, nagle zaczyna rozszerzać się, że inni w nią wierzą, że znajduje swoje miejsce w sercach ludzkich, zobaczyła, że Bóg jest większy. Większym stał się Bóg. I wtedy uwielbia dusza moja Pana, gdyż doświadczyłam wielkich dzieł Jego. Na synodzie, tak opowiadał nam we Wrocławiu ksiądz arcybiskup, na synodzie papież Benedykt XVI mówił o słowach papieża też z dawnych wieków, Grzegorza Wielkiego, że Pismo Święte też rośnie, rośnie wraz z tym, który je czyta. Tak się wyraził Grzegorz Wielki. Pismo Święte wzrasta wraz z tym, kto je czyta. A oczywiście znaczy to, moje wyobrażenie o Piśmie Świętym, moje myślenie o Piśmie Świętym rośnie, wzrasta. I podobnie odnosimy to też do Pana Boga. Bóg staje się większy. Zachwycam się. Nie spodziewałem się, że Pan Bóg jest tak wielki. Nie oczekiwałem, że drogi Pana Boga są takie wspaniałe i nieoczekiwane. I nagle okazało się, że tak, jest wielki. Nagle okazało się, tak, są wspaniałe. Zaskoczył mnie Pan Bóg. Chrześcijanin zaskoczony przez Pana Boga. Zaskoczony, jak święty Paweł pod Damaszkiem woła, niech Bóg będzie wielki, magnifikat. Wielki jesteś, Panie Boże, większy niż do tej pory myślałem. Maryja uwielbiała Boga, kiedy zdała sobie sprawę, do czego Bóg ją wezwał. Kiedy wyraziła swoją zgodę we wnętrzu na Boży plan. Kiedy przekonała się, że Boży plan zaczyna się realizować, że to się dzieje, że to nie są tylko słowa. I wynika z tego pierwszy dla nas troszkę paradoksalny wniosek. Trochę paradoksalny. Jeśli chcemy zacząć uwielbiać Boga, to nie możemy zacząć od uwielbiania Boga. Bardzo ciekawy wniosek. Jeśli chcemy zacząć uwielbiać, to nie możemy zacząć od uwielbiania. Może podam przykład, on pewnie jest bardziej zrozumiały dla tych osób, które posługują w seminariach odnowy życia w Duchu Świętym. Na ilu ja takich seminariach mogłem być obecny? No, kilkudziesięciu. Powiedział, że 30 albo 40 to chyba, no chyba bym się nie pomylił, pewnie tak. I wielokrotnie widziałem pewien błąd. Przychodzą ludzie, pierwszy raz ludzie. Pierwszy raz w ogóle nie zetknęli się jeszcze ze słowem dobrej nowiny tu na nowy sposób do nich kierowanym, a są nowicjuszami. A diakonia śpiewa, uwielbiam Ciebie, Panie. No, ci, którzy są zaznajomieni, już są dłużej, dla nich to jest naturalne, ale dla nowych uczestników nie. Oni słuchają tych słów, uwielbiam Ciebie, Panie, a w ich sercu kołacze pytanie, a właściwie dlaczego? A niby za co miałbym uwielbiać Boga? Jeśli chcemy uwielbiać, to pewnie trzeba zacząć, to jest droga biblijna, nowotestamentowa i maryjna. Maryja, postać Nowego Testamentu. Maryja najpierw usłyszała, potem przyjęła, potem zaczęła realizować i wtedy doświadczyła, jak wielki jest Bóg. Niech mi się stanie według słowa Twego, a kiedy się stało i zaczęło się coraz bardziej stawać i już było widać, że Bóg potrafi działać przez wewnętrzną zgodę serca, a wtedy uwielbiam, uwielbiam Ciebie, Panie. Uwielbienie nie zaczyna się od uwielbienia. Uwielbienie zaczyna się od zgody na udział w wielkich dziełach Boga. Jeśli chcemy pogłębiać nasze uwielbienie, to muszą być oba te momenty i pięknie wyśpiewywana modlitwa, kiedy nasze zgodne głosy i pełne zachwytu serca i pełne porywu umysły kierują się do Boga i myśli, i wzrok, i serca do góry, do Pana Jezusa wędrują, ale konieczny udział w wielkich dziełach Boga. I w tym sensie takie uwielbianie, które jest śpiewane, które jest wyśpiewywane, z radością, z uniesieniem, jest świętem. Święta są bardzo potrzebne, nawet konieczne, nawet niezbędne. Takie uwielbianie jest świętem po pracy. Najpierw trzeba dać się zaprosić do wielkiego dzieła, potem trzeba przyłożyć rękę do pługa, a potem trzeba się zmęczyć. Zmęczyć współpracą z Bogiem. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. To też cytat z Magnifikat, z hymnu Maryi. To jest motyw tego uwielbienia. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. A ponieważ ostatnio miałem okazję przyglądać się na własne oczy takiej dynamice uwielbienia, to skorzystam z okazji i ze wszystkimi się tym podzielę. Chodzi mi o obserwacje, które poczyniłem w dniach od 27 do 30 października tego roku, więc całkiem niedawno, to niecałe 3 tygodnie temu w Asyżu. W Asyżu, tam u grobu świętego Franciszka, odbywała się konferencja dla biskupów z całego świata, ze wszystkich kontynentów, dla biskupów zainteresowanych nowymi wspólnotami odnowy w Duchu Świętym. I temat był charyzmaty w kościele lokalnym. W kościele lokalnym to ma znaczyć w diecezji albo w parafii, czy jak one się przejawiają, te charyzmaty. Jak to ma być widać. O, i to była konferencja dla biskupów. Zebrało się nas tam 70 ze wszystkich kontynentów, Kamerun, Zair, Kamerun, Uganda, Białoruś, Brazylia, Polska, no i wiele, wiele innych krajów. I było to zorganizowane przez tą światową koordynację odnowy w Duchu Świętym. Bardzo ciekawe, jakimi typami wspólnot, jakimi najbardziej manifestacyjnymi dziełami Ducha Świętego chcieli nas zachwycić, czy porwać, czy pouczyć. Pierwsze z tych dzieł, czy dzieło Ducha Świętego, nosiło nazwę Kotongne. To jest nazwa wspólnoty, która powstała w Korei Południowej 30 lat temu. To 3 lata przed wspólnotą nowochódzką. 30 lat temu. I jakie manifestacje Ducha Świętego przedstawiono jako niezbite dowody tego, że Duch Święty może czynić wielkie rzeczy. Wspólnota, która powstała 30 lat temu, Korea Południowa, to jest taka wspólnota odnowy w Duchu Świętym. Tak, modlitwa, uwielbienia, głośna, spontaniczna. Tak jest styl odnoszenia się do Pana Boga na spotkaniach modlitewnych. A owoc tego powiedzenia 30 lat temu, niech mi się stanie według Twego słowa. O, tym nas pouczano w Asyżu prawie 3 tygodnie temu. Dziś ta wspólnota ma schroniska dla 4000 bezdomnych. Ja we Wrocławiu czasem bywam w schronisku dla 100 bezdomnych, więc wiem, jakie to jest gigantyczne przedsięwzięcie dla 100 bezdomnych. Oni mają jedna wspólnota dla 4000 bezdomnych. Mają domy dla osób z wadami rozwojowymi, intelektualnymi czy fizycznymi. Mają nawet cmentarz. Pierwszy raz o tym słyszałem. Wspólnota charyzmatyczna, która kupiła teren w Korei Południowej i założyła cmentarz dla ludzi, których nie stać na godziwy pochówek. I chowają tam ludzi, żebraków, bezdomnych, którzy umarli i nikt się o nich nie chce zatroszczyć. Oni mają dla nich cmentarz. Mają też diakonie, osób konsekrowanych, tam żyje 100 braci i 230 sióstr powiązanych ślubami rad ewangelicznych, słuchałem tego wszystkiego z zazdrością, ale taka ewangeliczna zazdrość, bo jest zła zazdrość, kiedy człowiek chce, żeby bliźniemu było gorzej. A jest też ewangeliczna zazdrość, kiedy człowiek chce dogonić bliźniego w tym, co on robi dobrego. Więc myślę, mam nadzieję przynajmniej, tak, że to była radość, to była zazdrość, zazdrość ewangeliczna. O, przedstawiano tam jeszcze inne wspólnoty z Brazylii, to już nie będę tak dokładnie, detalicznie opowiadać. Wspólnota Pieśń Nowa, która ma kilka kanałów telewizyjnych. Sprawdziłem potem w internecie, czy nie oszukują, czy mają te kanały i mają. Brazylijska wspólnota Canção Nova, Pieśń Nowa, są w internecie. Spotkania z papieżem, ewangelizacje, msze święte, pieśni, wszystko w sposób bardzo profesjonalny, zajmujący, taki, tak jak się robi telewizję fachową. To nie jest chałtura, to jest profesjonalna, katolicka telewizja, mają kilka kanałów. Tak. To jest właśnie to. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, to znaczy dałem się zaprosić do wielkich rzeczy, przyłożyłem rękę do pługa i zobaczyłem, że to się zaczyna dziać. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i właśnie dlatego. I właśnie dlatego wielbi dusza moja Pana. No teraz, kiedy słyszymy o takich dziełach na wielką skalę, szpitale, cmentarz nawet dla bezdomnych, czy schroniska dla osób nie mających dachu nad głową, to no, nie chodzi o to, żebyśmy my teraz liczyli, czy myśmy w liczbach zrobili więcej, czy mniej. Chodzi tylko o pewien typ działalności, pewien typ, pewien kierunek, w jaką stronę Duch Święty prowadzi. Czy z mojego spotkania z Chrystusem i z mojego życia w Duchu Świętym, czy wynikają dzieła, tak jak ze spotkania Maryi. Jezus Chrystus, który w niej zamieszkał, Duch Święty, który ją ogarnął, zaczęło coś wynikać dla Elżbiety. Zaczęło coś wynikać dla Jana Chrzciciela, jeszcze w łonie jego matki. Zaczęło coś wynikać, zaczęło zmieniać życie i środowisko naokoło niej. Podobnie tam w Asyżu widziałem, jak życie w Duchu Świętym może zmieniać świat. Są wielkie dzieła, które Pan Bóg pozwala czynić i ta wspólnota koreańska rozpropagowała w Korei. Uczyli nas nawet po koreańsku. Ja muszę znaleźć, bo już zapomniałem, jak to brzmiało. Takie koreańskie wezwanie. Hanmi Jesu, czyli uwielbiajmy Jezusa. Uwielbiajmy Jezusa. To jest uwielbienie, które jest echem wielkich charytatywnych dzieł, które ta wspólnota czyni. Bo potrzebne jest jedno i drugie. Kto by uwielbiał tylko słowami, no, Księga Izajasza. Ten lud wielbi mnie tylko wargami, a nie daje się prowadzić po skutecznych drogach Bożych. Niech zakończę fragment z katechizmu Kościoła katolickiego, żeby przekonać się, że to wszystko, co tu mówiłem tak długo i obszernie, bardzo krótko i treściwie w katechizmie Kościoła katolickiego jest zawarte. Kończymy więc dwoma zdaniami z katechizmu Kościoła katolickiego. Modlitwa uwielbienia, a jeszcze może podam numerki, bo czasami ktoś chce sobie zajrzeć do katechizmu, niech zajrzy. Numerek 2649, 2649 i numerek 2639. 49 i 39. Modlitwa uwielbienia jest całkowicie bezinteresowna. To katechizm. Wznosi się do Boga, wysławia Go dla Niego samego i oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, tylko dlatego, że On jest. Człowiek uznaje, że Bóg jest Bogiem, wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę, uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Takiego szczęścia serc czystych wszystkim zgromadzonym tutaj życzę.